Panie pułkowniku, dzień dobry, witam serdecznie, witam państwa również serdecznie.
Dzień dobry.
Panie pułkowniku, Rosjanie ostrzelali zaporoską elektrownię atomową, największą w Europie. Długo nie pozwalali strażakom ugasić pożaru, strzelali do nich. A prezydent Ukrainy oskarżył Kreml o próbę wywołania katastrofy nuklearnej. Czy mamy już do czynienia z wojną europejską, światową?
Ja ostrożny byłbym w tego typu stwierdzeniach. Natomiast no jest to bezprecedensowe wydarzenie. Federacja Rosyjska jest pierwszym państwem na świecie, które otworzyło, której siły zbrojne otworzyły ogień do instalacji nuklearnej. Dodać trzeba, że jest to nie tylko największa elektrownia atomowa na Ukrainie, ale w ogóle jedna z największych elektrowni atomowych, ponieważ znajduje się tam 6 reaktorów. Mhm. Tak naprawdę nie wiemy dokładnie, jaki ostrzał został wykonany. Wiemy, że był to ostrzał artyleryjski, ale nie znamy kalibrów. Trzeba mieć świadomość tego, że reaktory, które się tam znajdują, mają również dodatkowe osłony. Niemniej jednak, no, powiem w ten sposób, że nieważne jak gruba jest ta osłona, po prostu tego typu rzeczy nie wolno robić. W zasadzie jest to niezgodne z międzynarodowym prawem konfliktów zbrojnych. Mhm. Ponieważ tego typu niebezpieczne zabawy, jeżeli mogę tak kolokwialnie to określić, grożą uwolnieniem sił, nad którymi nie będzie w stanie zapanować. Mhm. Tak samo jak nie wolno robić tego typu rzeczy w przypadku zapór i elektrowni wodnych, które znajdują się na Dnieprze, to tym bardziej nie wolno tego typu rzeczy robić tam, gdzie znajdują się instalacje jądrowe.
To zapytam o memorandum budapesztańskie, podpisane w 1994 roku przez Rosję, USA i Wielką Brytanię, bo kraje zobowiązały się wtedy do respektowania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, powstrzymania się od gróźb użycia siły. Ukraina, przypomnijmy, zgodziła się na przekazanie strategicznej broni nuklearnej Rosji, a w zamian za to przecież otrzymała zapewnienie, że w razie konieczności te kraje udzielą jej pomocy, a ta pomoc jest jednak bardzo ograniczona. Poproszę o komentarz.
Znaczy, z całą pewnością Rosja nie respektuje jakichkolwiek umów międzynarodowych i to już wielokrotnie udowodniła. Trzeba pamiętać o tym, że 1994 rok to jest zupełnie inna sytuacja w Europie Środkowo-Wschodniej. Wtedy istniało takie określenie dla tych państw, które opuściły tą sowiecką strefę wpływu, że jest to strefa rozrzedzonego bezpieczeństwa. A więc cały Zachód wtedy starał się robić bardzo dużo, aby jakby minimalizować tę niepewność odnośnie bezpieczeństwa i tego, jak będą się zachowywać poszczególne państwa na różnorakie sposoby. Wówczas władze amerykańskie i również Brytyjczycy, ten najwierniejszy sojusznik Stanów Zjednoczonych, podpisały to porozumienie. Ale też trzeba pamiętać o tym, że za chwilę już wówczas mamy do czynienia z konfliktem w dawnej Jugosławii, który eskalował w bardzo niebezpiecznym kierunku, więc wkrótce wzrok państw zachodnich skierował się w tamtą stronę. To Amerykanie w końcu przez porozumienie z Dayton doprowadzili do zaprzestania tamtej wojny na Bałkanach, gdzie również mieliśmy do czynienia z aktami ludobójstwa. O Ukrainie po prostu świat zapomniał. Mm-hmm.
No właśnie, ale czy Ukraina może się czuć w dużym stopniu oszukana w związku z tym? Bo jednak pozostała sama sobie, a pozbyła się broni nuklearnej. Nie ma czym grać. Panie pułkowniku?
No niestety tak wygląda ta rzeczywistość. Mhm. Natomiast proszę zauważyć, że jednak prezydent Zełenski w w przekazie medialnym nie podnosi tych kwestii.
To ja zapytam, o co gra Putin? Bo przecież wojna sama w sobie nie jest celem. Ten maksymalny i minimalny cel, panie pułkowniku. Bo to już staje się niezrozumiałe.
Putin grał wszystko w tym momencie. Proszę pamiętać, że rok 2022 to jest setna rocznica powstania Związku Sowieckiego. Kiedy my prowadziliśmy w latach 1919-1920 wojnę z Rosją, to była to Rosja bolszewicka, Rosja sowiecka, natomiast ta oficjalna nazwa Związku Sowieckiego została przyjęta dopiero w grudniu chyba 1922 roku. Mam takie wrażenie, że niestety, ale Putin chce Rosjanom zrobić prezent pod choinkę w takiej oto postaci, że powie im, że Rosja jest bezpieczna. Proszę pamiętać o tym, że dla Rosji zarówno Białoruś, jak również Ukraina to jest zona bezopasności. To jest strefa bezpieczeństwa. Putin po prostu nie może sobie pozwolić na to, żeby nagle Ukraina znalazła się w strukturach europejskich, zarówno Unii Europejskiej, czy ewentualnie w Sojuszu Północnoatlantyckim. To samo zresztą dotyczyło Gruzji. Dla Putina to on sobie wyznaczył jakąś linie geograficzne i wie, że po prostu tych ziem nie może oddać. On chciałby po prostu odbudować dawne imperium Związku Sowieckiego. Ma świadomość tego, że nie uda się w pełni zrealizować tego, ale myślę, że w tym momencie, jeżeli chodzi o Ukrainę, to tutaj stawia wszystko na jedną kartę, o czym może świadczyć chociażby wczorajsza rozmowa z prezydentem Francji.
Wielu komentatorów wojskowych wskazuje, że jedyny sposób na pozbycie się Putina to przewrót pałacowy. Czy pan się z tym zgadza? Panie pułkowniku, jest pan
z nami? Nie wiem, czy jedyny. Tak naprawdę nie wiemy, co dzieje się w tych wewnętrznych kręgach władzy na Kremlu. W związku z tym trudno tutaj spekulować na temat możliwości tego, co może się wydarzyć.
A czy pana zdaniem Amerykanie powinni wprowadzić swoje wojska na stałe na wschodnią flankę NATO?
Proszę zauważyć, że siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki już od paru ładnych lat są u nas. W zasadzie ta ich obecność może być traktowana niemalże jako już pobyt na stałe. Oczywiście na razie mamy do czynienia z rotacją wielu oddziałów, niemniej jednak dla nas jest już normą, że od kilku lat gościmy tutaj właśnie na stałe Amerykanów, chociaż z ich punktu widzenia jest to oczywiście rotacja.
To jeszcze zapytam się o strategię dotyczącą Ukrainy. Ukraina, gdyby padła po dwóch dniach, to przecież ten scenariusz byłby już inny. Czy Ukraińcy powinni jak najdłużej walczyć, bo to jest w ich interesie?
Czy ja nie będę się wypowiadał na temat tego, co Ukraińcy powinni, a czego nie powinni.
Ale jako wojskowy, strateg.
Mogę powiedzieć to, co widzę. To trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że dla Rosji Ukraina to będzie drugi Afganistan. Ukraińcy nie odpuszczą to, co się wydarzyło w ciągu tych ostatnich 8 lat, czyli po rosyjskiej agresji na Krym, to przede wszystkim to, że Ukraińcy się obudzili, jeżeli można tak powiedzieć, z pewnego letargu. Oni nagle rzeczywiście zdali sobie sprawę z tego, kim są. Myślę, że to, co jest najważniejsze dla Ukraińców to jest to, że zrozumieli, czym jest godność. I oni doskonale wiedzą, że nie są żadnymi braćmi Rosjan, bo na Ukrainie już liczą się prawa człowieka. Tam właśnie godność człowieka jest jedną z najwyższych wartości. O tym Ukraińcy mówią, no nie tylko ich prezydent, ale po prostu Ukraińcy o tym mówią i piszą zresztą w internecie. I oni tego już sobie nie chcą dać odebrać.
Panie pułkowniku, mowa jest również o tym, że narodził się taki nowy podmiot, a mianowicie Rosjanie, inaczej, obywatele Ukrainy mówiący po rosyjsku, nie popierający Putina. I to tutaj jest moje ostatnie pytanie. Czy tak faktycznie się dzieje, że to Putin spowodował?
Z całą pewnością aneksja Krymu w 2014 roku spowodowała, że jakby tożsamość narodowa Ukraińców stała się dla nich rzeczą znacznie ważniejszą niż wcześniej.
Nawet dla tych rosyjskojęzycznych.
Natomiast w chwili obecnej mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że wielu obywateli Ukrainy, którzy powiedzmy mają jakieś korzenie rosyjskie i posługują się językiem rosyjskim, potępia rosyjską agresję w sytuacji, kiedy widzą, co robi agresor, w jaki sposób postępuje z infrastrukturą cywilną.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia, panie pułkowniku.